Pan Bóg się bardzo dziwi, że człowiek wybrał właśnie drogę całkiem swoją, jakby przeciwko tej zależności, tej dobrej zależności. Że grzech pierworodny to właśnie jest tym odwróceniem, który doprowadził człowieka do tego, że stracił taką świadomość siebie, tożsamość, że zaczął na tego drugiego, który miał mu pomóc stać się w pełni człowiekiem, patrzeć jak na narzędzie, że zaczął człowieka używać. Tutaj Biblia mówi takie o cierpieniu, że się pojawia cierpienie. Dla mężczyzny to jest ciężka praca, dla kobiety to jest rodzenie dzieci. To są takie symboliczne cierpienia, męskie i żeńskie, które właśnie autor biblijny chce pokazać, mówiąc ogólnie właśnie o tym, o tych trudnościach i cierpieniu ze stawania się człowiekiem. U proroka Jeremiasza Pan Bóg się skarży. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie, poszli za nicością i sami stali się nicością. Taki troszkę obraz, że człowiek, który się odwraca od Boga, czy już nie jest zorientowany na Niego, idzie gdzieś tam za nicością i jakby zanika. Zanika w swoim człowieczeństwie. Staje się nicością. A święty Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale się skarży i mówi tak mniej więcej, że łatwo mi przychodzi chcieć dobra, ale wykonać nie. Że mam dużo dobrych pomysłów, dużo pragnień, dużo wspaniałych rzeczy, których naobiecywałem wszystkim dookoła, ale wykonać już po prostu nie mogę. Nie? Że narzuca mi się to zło, którego nie chcę. I mówi, nieszczęsny ja człowiek, jak ja funkcjonuję? Myślę, że to jest też takie doświadczenie nasze. I to jest właśnie grzech pierworodny. To jest to pęknięcie, które jest w człowieku. To słowo o Adamie i Ewie mówi nam o dobrej antropologii, czyli o dobrym patrzeniu na człowieka, żeby się nie oszukiwać. Jest wiele fałszywych antropologii. Na przykład dzisiejszy świat bardzo często mówi, zwłaszcza paniom, idź za swoim sercem. Rób to, co ci mówi serce. Najważniejsze jest to, żebyś była szczęśliwa i robiła to, co ci mówi serce, prawda? Ale to fajnie brzmi, ale nikt nam nie mówi, że nasze serce jest zranione, że nasze serce wcale nas nie prowadzi do tego, co jest lepsze i bardziej wartościowe. Tylko nasze serce nas bardzo właśnie do egoizmu, do takiego, żeby nie cierpieć, prowadzi. Bo po grzechu pierworodnym właśnie tak funkcjonujemy. Kiedyś socjolodzy zrobili takie badanie i im wyszło, wydali straszne pieniądze, mogli mi dać połowę, to bym im to samo powiedział. Nie? Wyszło im z badań, że człowiek wcale nie wybiera tak sam z siebie tego, co jest lepsze, piękniejsze, bardziej wartościowe. Tylko człowiek sam z siebie wybiera to, co go mniej kosztuje. Mniej wysiłku. Że jesteśmy jakby leniami po grzechu pierworodnym, że tak będziemy funkcjonować. Są takie fałszywe antropologie, które mówią, że człowiek jest z natury dobry, właśnie nie uznają tego grzechu pierworodnego, tego pęknięcia i wystarczy mu powiedzieć i on za tym dobrem pójdzie. No ale przecież zobaczcie, ile się dzieciom powtarza. Przecież nie wystarczy powiedzieć jeden raz i dzieci za tym dobrem idą. To jest fikcja, że my tacy jesteśmy. Tak samo niektórzy mówili, że człowiek jest dobry, tylko ma złe struktury. Zmieńmy struktury. No to byli tacy na przykład, wymieniali struktury. Tak, wybili wszystkich panów i tak dalej, i powstał lud pracujący miast i wsi. No i byli szczęśliwi w nowych strukturach? Nie byli. Właśnie to nieszczęście, które gdzieś tam w nas jest, które objawia się tym, że jesteśmy wciąż niedowartościowani, że się nie potrafimy cieszyć sobą, że nie jesteśmy potwierdzeni, że tak trudno jest czasem dzisiaj zaakceptować, przyjąć, cieszyć się swoją kobiecością na przykład, albo swoją męskością. Taka bieda w nas. Jest takie powiedzenie, że mieliśmy w naszym życiu wybudować piękny pałac, nie? Czy taki pewien owoc naszego życia, że mieliśmy wybudować piękny pałac, ale nie dowieźli materiałów. No i każdy z nas oczywiście tylko sklecił sobie jakąś komóreczkę i płacze za tym pałacem. Bo nie dowieźli materiałów. Mamy tak zwane deficyty, psychologia nam powie. Że rodzice powinni nam dać tyle miłości, a nie dali. że społeczeństwo, szkoła, kultura powinna nas tak wychować, pomóc nam, a nie dali, prawda? Że mąż powinien i żona też powinna i też nie dali. I jesteśmy w tych deficytach i właściwie nie ma pałacu. Wydaje mi się, że Pan Bóg ma takie trzy odpowiedzi na ten temat. Pierwsze to mówi tak. Nikomu nie udało się po grzechu pierworodnym wybudować pałacu, bo każdy jest dotknięty tą słabością. Nikt nie ma pałacu. Jest tam teologia, mówi, że Matka Boża jest wolna od grzechu pierworodnego, od tego pęknięcia. To powiedzmy, że ona dostała dodatek pałacowy. To ona ma, ale my nie. Drugie mówi Pan Bóg, ciesz się z tego, co masz. Że udało ci się wybudować nawet ten jakiś tam mikrodomeczek, że nie pada ci na głowę, że to twoje życie ma wartość, że pokazałeś też, że potrafisz współpracować z łaską, też, że te cegiełki, które w życiu otrzymałeś, talenty, zdolności, zdrowie, takie, a nie inne, że to jest też jakiś dar od Pana Boga. A trzecie Pan Bóg mówi, jeszcze z tobą nie skończyłem. Tak? Dlaczego nie prosisz? Dlaczego nie przyjdziesz i nie powiesz, Panie, ratuj mnie? I wtedy te nowe cegły jakieś duchowe do ciebie popłyną, nie? Że póki żyjemy, wciąż jesteśmy, możemy budować razem z Panem Bogiem. Jest taki piękny obraz w Piśmie Świętym u Jeremiasza też, gdzie Bóg się przedstawia jako garncarz, a my jesteśmy gliną. Glina to jest, co to jest? Ziemia, prawda? To jest żaden szlachetny materiał. I my też tak się czujemy, że jesteśmy tacy zrobieni z byle czego trochę, nie? Ani ze złota, ani mógł się postarać, nie? A on tutaj z gliny, z prochu, z ziemi, z byle czego, z czegoś, co nie ma jakiejś wartości. My czujemy ten brak wartości w sobie. Ale Pan Bóg mówi, zobacz, ja jestem tym garncarzem, rozkręcam koło garncarskie, wkładam swoje ręce w tę glinę. Zobaczmy, jak Bóg się cieszy, że coś tworzy. Że może tworzyć taki garncarz tę wazę, nie? Jak jest ubrudzony mną, jakby ubrudzony gliną, jest zadowolony i to wszystko tam formuje do tego stopnia, że powstaje piękna waza, która jest właściwie z niczego, bo jest z gliny, a taka na przykład waza z dynastii Ming kosztuje straszne pieniądze. A ona też jest tylko z ziemi. Nie? Wszystko zależy, jakby kto to zrobił i jak ona nabiera wartości potem. Jeśli się tam coś z tej glinie zepsuje, to wszystko to jeszcze można naprawić. Póki żyjemy, jeszcze jesteśmy wciąż formowani przez Boga. On z nami nie skończył. To jest dla nas naprawdę dobra nowina. W teologii jest taki zwrot creatio continua, czyli stworzenie, które wciąż trwa, że każdej chwili, tutaj co sekundę, my jesteśmy wciąż jakby stwarzani przez Boga. Dlatego istniejemy. Jakby Pan Bóg z nami nie skończył. W psalmie 139 jest takie piękne zdanie. Posłuchajcie, jak się modli ten psalmista. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. A inne tłumaczenie jest, wyznaję, że jestem prawdziwym cudem. Godne podziwu są Twoje dzieła. Modlisz się tak? Wstajesz rano i idziesz do lustra, taka rozczochrana i mówisz, Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Tak? Modlisz się tak? Rzadko kto się z nas tak modli, a to jest właśnie o to chodzi, żeby móc tak powiedzieć, nie? Żeby móc zobaczyć, że Bóg jest moim Ojcem. I to jest, kochani, serce chrześcijaństwa. Bez tego doświadczenia nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Odkrycie, że jestem stworzony, jestem przyjęty z miłości do Pana Boga. Że On właśnie jest wciąż nade mną. Że jestem w Jego oczach, jestem prawdziwym cudem. Że mimo tego pęknięcia mojego serca, Bóg ze mnie nie rezygnuje. Właśnie odkrycie, że Bóg jest moim Ojcem, a ja mogę wejść w tę zależność jak dziecko wobec rodzica, w tę zależność, która daje mi przestrzeń rozwoju i bezpieczeństwo i mogę czuć się jak syn, jak córka. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. O tym mówi Pan Jezus. Mówiąc, nie bój się Ojca. Wiecie, dlaczego powstał islam? Islam powstał wtedy, kiedy już byli chrześcijanie przynajmniej z 7 wieków. Powstał jako protest, jako bunt przeciwko właśnie temu, że to jest niemożliwe, żeby nazwać Boga Ojcem, żeby wejść w tak bliską relację. Cały Islam to jest właśnie bunt przeciwko tej bliskości. Nie byli w stanie tego przyjąć. Nasi bracia, którzy pracują w Turcji, właśnie słyszą takie pytania: a co wy możecie nam więcej powiedzieć? Po co tu przyjechaliście? A oni mówią tak: w Koranie jest 99 imion Boga, a my wam głosimy setne, Ojciec. I oni nie. Są w szoku, że można tak Boga traktować. Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale się bardzo dziwi, że człowiekowi tak trudno jest to pojąć. Tam, gdzie mówi: któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Jeśli Bóg z nami, kto przeciwko nam? Kto nas będzie sądził? Kto nas będzie potępiał? Kto nas będzie niszczył? Skoro Bóg tylko w nas inwestuje, skoro dał swojego Syna i wszystko nam da. Jakby święty Paweł się dziwi, dlaczego tak trudno jest nam, chrześcijanom, przyjąć, że Bóg właśnie wszystko nam daje. Dlaczego my wierzymy, że wszystko nam zabiera? Dzisiaj słyszeliśmy, że Bóg się Mojżeszowi objawia takim imieniem Jestem. Dlaczego? Bo ludzie całym swoim życiem mówią: Boże, Twoje imię to jest nie ma Cię, bo nie było Cię, kiedy cierpiałem, bo nie było Cię, kiedy Cię prosiłem o to, bo nie było Cię, kiedy, prawda? Ta pretensja, która w nas jest, która, że my nadajemy Bogu imię nie ma Cię, nie było Cię, a Bóg się objawia, mówi: jestem. Próbuje się przebić przez te wszystkie nasze trudne doświadczenia. I też to słowo nam mówi dzisiaj o tym, że nie staniemy się w pełni ludźmi, jeśli nie wejdziemy w relacje. Że człowiek staje się naprawdę człowiekiem, jak mówi Jan Paweł II, przez bezinteresowny dar z siebie. Dlatego mam tutaj taką promocję świętego Bonaventury. Kupujecie z promocji coś? Wiecie, o co chodzi. A święty Bonaventura to jest taki święty franciszkański z XIII wieku. I on pisze tak. To jest taki list o naśladowaniu Chrystusa. Zapytano pewnego ojca, co jest przyczyną tego, że nie osiągamy doskonałości tak jak nasi dawni ojcowie, chociaż pracujemy dzień i noc. On odpowiedział, że dawni ojcowie dlatego osiągali wielką doskonałość, ponieważ mieli tę zaletę, że jeden bardziej troszczył się o dobro drugiego, aniżeli o swoje własne. My zaś dużo pracujemy, ale nie osiągamy doskonałości, ponieważ każdy z nas szuka tylko własnego dobra i pożytku, a nie pożytku i dobra swego bliźniego. I uwaga, i teraz promocja. Jeżeli więc pragniesz zdobyć i osiągnąć wielką doskonałość w krótkim czasie, jest promocyjność, wielka doskonałość w krótkim czasie, staraj się we wszystkim, w czym tylko możesz, służyć swoim braciom i bardziej troszcz się o dobro i pożytek cudzy, aniżeli własny. I tyle. Służyć braciom, bardziej troszczyć się o pożytek cudzy, aniżeli własny. Czyli przełamywać w sobie te skutki grzechu pierworodnego. Ten egoizm, który każe nam używać ludzi. Który każe nam zagarniać do siebie. Wyrywać się jakby z tego przekleństwa. To jest droga do doskonałości. Dzisiaj jest nam bardzo trudno, ponieważ dzisiaj mówi się, że jest epidemia narcyzmu. Im ktoś jest młodszy, tym ma gorzej z tym. Epidemia narcyzmu. Że ludzie właśnie zdolni szukają popisu, manipulują ludźmi, zagarniają do siebie, liczą się tylko oni, wykorzystują innych, manipulują. I tak naprawdę narcyz przede wszystkim jest niezdolny do empatii. Czyli niezdolny do zrozumienia serca i pragnień drugiego człowieka. To jest tragedia, bo jeśli to jest prawda, że jest epidemia narcyzmu, to zobaczcie, ile ludzi jest niezdolnych do małżeństwa, ile jest niezdolnych do życia we wspólnocie. Dlatego Pan nas zaprasza, byśmy weszli w zmaganie. Byśmy nie wierzyli, że można mieć wszystko bez wysiłku, że rzeczy dobre kosztują. Tak, jeśli jeszcze mogę przedłużyć, to Niektórzy mówią, że obecność sprzętu, techniki nas też niszczy, prawda? Bo kto z nas robił kiedyś ostatnio duże pranie ręcznie? Takie wiecie, z pół dnia, nie? Nie widzę. A gdybyśmy musieli robić, to dlaczego? Że się pralka zepsuła. Czyli wysiłek kojarzy nam się z czymś, czego nie powinno być. Jeśli go musimy zrobić, to dlatego, że się coś zepsuło. I właśnie współczesnemu człowiekowi się tak kojarzy, że wszystko powinno się zrobić samo, jak w automacie. Że powinno, że praca i tak dalej. Nie? Że, a okazuje się, dlatego człowiek nie chce wejść w wysiłek, bo uważa, że to jest tylko wtedy, kiedy jest coś źle, coś się psuje, że wysiłek nie powinien być. A właśnie cały rozwój duchowy, całe to zmaganie o swoją dojrzałość, całe to zapominanie o sobie, żeby dać, prawda, wchodzenie w miłość, tak, gdzie miłość to jest jakby umieranie dla siebie, żeby ten drugi mógł żyć. To wszystko to jest ogromny wysiłek. Ale człowiek, który ma dziś wpajane, że wszystko musi być bez wysiłku, nie jest w stanie w taką drogę wyruszyć. Taką drogę zapominania o sobie. To jest właśnie bieda. Gdzie niestety dzieci mają dzisiaj wszystko. Tak, to jest tragedia, jeśli dziecku niczego nie brakuje. Dziecku ma brakować. Dziecko musi się z kimś dzielić. Jakimi rzeczami. Musi mieć ten impuls do rozwoju, do dzielenia się, bo inaczej wyrośnie kompletny narcyz. Nie? Jeśli rodzice biorą zawsze stronę dziecka w jakimś sporze z nauczycielem, jeśli nie pozwalają mu ustąpić miejsca komuś w tramwaju, bo się zmęczysz, tak, to hodujemy narcyzów. Nie ma bez idei poświęcenia się. I na koniec kawałeczek psalmu, psalm 131, który mówi nam o tym, o sercu, które powinniśmy mieć wobec Boga. Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, pokładaj w Panu nadzieję, teraz i aż na wieki.